A naszym gościem jest Jarosław Rawski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeżeli państwu to nazwisko nic nie mówi, to wyjaśnimy. Prowadzący herbaciarnię w Spichlerzu Richtera od ćwierć wieku.
Tak jest.
Zamyśliłeś się trochę. Nie będziemy tutaj mówić na pan, bo się znamy za długo. Natomiast zamyśliłeś się, ale ja chciałbym zanim o tym, co teraz się dzieje w herbaciarni. Skąd w ogóle się wziął pomysł na to, żeby w Słupsku otworzyć herbaciarnię w roku 1998?
Tak, tak, 98. Wiesz co, to trochę przypadku, jak to w życiu bywa, ale w moim... To był taki moment, gdzie byłem w Warszawie, gdzieś się pojawiłem w okolicach Starego Miasta i przychodząc zobaczyłem w sklep jakieś puszki, duże puszki kolorowe.
Ale ty wtedy mieszkałeś w Warszawie, czy mieszkałeś
nie,
w Słupsku?
Nie, nie, mieszkałem w Słupsku.
Mhm. Przejazdem, tak, do stolicy.
Przejazdem, idąc sobie tam gdzieś na Stare Miasto. Nie miałem pojęcia zupełnie, co to jest i wchodząc do sklepu raz... nagle pojawił się jakiś zapach dotychczas mi nieznany, tak skondensowany, a dwa te puszki właśnie zwróciły uwagę, że są jakieś duże, inne, coś tam się ciekawego musi mieścić. No oczywiście okazało się, że to jest herbata i jakby tak, to był taki pierwszy impuls. Przeżyłem lekki szok, że w ogóle taka ilość herbat, że tak się trochę istnieje, nie, na świecie.
Rodzajów herbat, tak?
Rodzajów herbat, tak.
No dobrze, a co ty wtedy wiedziałeś o herbatach?
Nic. Generalnie nic.
Ja nie mam nic, ty nie masz nic, możemy zrobić biznes, tak? Cytując ziemię obiecaną.
Dokładnie, ale powiem ci, że teraz po 25 latach i będąc właśnie dosłownie parę tygodni na jakichś takich, nazwijmy to, spotkaniach herbaciarnych, okazuje się, że ja dalej nic nie wiem o herbatach.
To jest nie, tak, no to przesada jest, trochę to, się tak krygujesz, no, trochę fałszywa nie, skromność
nie, chyba. Wiesz co, ale nie, uzmysłowili sobie ludzie, zawodowcy, że tak się wyrażę, którzy mają, no tak, friki, to już to kompletne i tak dalej, to są cię w stanie tak wystudzić, że głowa boli. No ale to mówię, no to nie przesadzajmy. Nie?
No dobrze, ale żeby otworzyć herbaciarnię, to trzeba było mieć tak, pomysł to już miałeś, tak? Po drugie miejsce, po trzecie jakieś pieniądze przynajmniej na początek, no bo już nikt ci tych herbat za darmo nie dał, żebyś tu parzył w Słupsku i rozkręcał taki interes. To porozmawiamy na początek o pieniądzach za chwilę, ale o miejsce. Skąd się wziąłeś w Spichlerzu Richtera?
To był też taki etap, że najpierw w ogóle prowadziłem w Starej Podkowie, takie stoisko.
A, tutaj, tak, tak, tak. Na Starzyńskiego, Słupsku.
Stare Podkowie, takie małe stoisko. Później prowadziłem w dzisiejszej galerii przy moście tutaj Kowalskim, na ulicy Kowalskiej, tak?
Koło Cechowej.
Koło Cechowej, tak. Później prowadziłem kolejne takie przedsięwzięcie malutkie i okazuje się, że któregoś razu wychodzę gdzieś tam z Jacka, nagle przede mną pojawia się, mówię nagle w cudzysłowie, ale dopiero zwróciłem uwagę, nagle nowy zupełnie jakby budynek, który okazuje się Spichlerzem Richtera.
To przypomnijmy, bo to był tak. Spichlerz przeniesiony z rogu Kopernika. Dokładnie. I Wolności i odrestaurowany, zrewitalizowany w tym miejscu na rynku rybackim dzisiejszym.
Dokładnie, dokładnie.
Wtedy on tam odbudowywany był tam.
Odbudowany to było tam częściowo zasłonięte, część się okazało później taką historię, że te rzeczy, które były złożone, jakiś w cudzysłowie oszołom podpalił, więc to też dłużej trwało to zanim to postawili. No i wchodząc generalnie, otwierając drzwi, to był ten moment, dokładnie ten moment, że wiedziałem, że po prostu zrobię wszystko i chyba to jest jakiś impuls, że chciał mieć w tym miejscu. No i zaczęło się, w sumie wspominałem tam już kiedyś że o tym, że to była ciekawa sprawa, bo pani tam sprzedawała bilety do takiej galerii małej, bo to dosłownie miało z miesiąc czasu i ja zapytałem się, czy byłaby taka opcja, żeby coś tu zrobić z herbaciarnią. Tak naprawdę ja nie wiedziałem, co ja tam jeszcze dokładnie chcę zrobić, ale herbaciarnia i pani mi powiedziała, że no nie, że w ogóle nie ma takich szans, więc ja taki spuściłem głowę, wyszedłem i kurde, szkoda. No po czym mówię, chyba no niekoniecznie z tą osobą powinienem zacząć rozmawiać.
Bo pani tam bilety sprzedawała, tak?
Tak, bilety sprzedawała.
To z całym szacunkiem dla wszystkich bileterów, to trochę chyba za niski szczebel do podejmowania takich decyzji, czy co tu powinno być.
No, ale wiesz, to był impuls, nie, że zapytałem, okay, tak?
Normalne, no i
następnego dnia poszedłem, czy wieczorem taki kurde podekscytowany, poszedłem do pana dyrektora muzeum, pana dyrektora Jaroszewicza
No to człowiek i instytucja.
Człowiek instytucja i naprawdę to, że jestem tam tyle lat zawdzięczeniem, bo to był pierwsze rozmowy. My oboje tak dokładnie, mam wrażenie, nie wiedzieliśmy, jak to ma wyglądać.
I co z tego będzie.
I co z tego będzie. No ale zaufał mi, no i...
I okej. Okay. Ale ja pamiętam, jeżeli dobrze kojarzę, że ta pierwsza herbaciarnia, jeżeli tak ją mogę nazwać, w Spichlerzu Richtera, to była taka mikroskopijna. To było dosłownie jedno pomieszczenie.
Zgadza się. To pierwsza teraz jakby część, gdzie jest...
Ta pierwsza sala taka.
Ta pierwsza sala przy drzwiach.
To było zupełnie malutkie.
To było malutkie.
Ile tam osób wchodziło? Nie wiem, 4-6 klientów?
No, maksymalnie tam kilkanaście, 12 może osób.
Naprawdę aż tyle? Wydaje mi się, że to jest nie do zmieszczenia tam teraz.
No teraz nie, bo nie? No teraz dokładnie, bo to się troszeczkę tam rozbudowało, ale faktycznie to było inaczej.
Ale to było dosłownie na 10 około kilkunastu klientów, tak?
Tak,
na raz.
Tak.
No dobrze. No i te pierwsze dni w ogóle ludzie wiedzieli, co to jest, po co tam przychodzić, jakie tam herbaty?
Nie, absolutnie. W ogóle to było ciekawe, bo też znajomi rozmawiając ze mną mówią, że coś takiego mam przedsięwzięcie, bo ja równolegle gdzieś pracowałem jeszcze i tak próbowałem coś tam zrobić.
Czyli to była taka działalność dodatkowa?
Dodatkowa, tak.
Okay.
Że co? Że niby, że herbaty? Że zero alkoholu? Że zero papierosów, bo były takie czasy.
A wtedy jeszcze można było palić w lokalach gastronomicznych. Tak, no, to prawda.
To było też takie dziwne, że to w ogóle no, zapomnij.
No, ale też pewnie wszyscy myśleli, że to taka zwykła herbata, że z torebka się wrzuca, zaparza i siedzę i pije.
Tak, no na pewno pomogło też trochę miejsce, bo to wokół muzeum i tak dalej, to znaczy, chociaż nie jest to główny szlak, nazwijmy, no, teraz to się zmieniło, ale ludzie zaczęli docierać. Mimo, że ceny relatywnie były znacznie niższe, to i tak były droższe, prawda, jakby tak standardowe, więc no to raz, że dlaczego tak trzeba tą herbatę wypić, nie trzeba było jakby rozmawiać, tej wiedzy trochę przekazać.
No właśnie, a ty musiałeś uczyć ludzi, jak tę herbatę parzyć, jak ją potem pić?
No tak, tak samo jak ja, to przecież te lata, to tak jak wspominaliśmy 25 lat temu, to ta wiedza herbaciana zupełnie była inna na dzień dzisiejszy.
Słabo internet hulał.
W ogóle nie hulał w zasadzie dla mnie, bo mówię, ja szukanie też właśnie dostawców, to nie była taka prosta sprawa. Teraz ktoś przychodzi do mnie i pyta się, skąd ja mam herbatę, czy ja mogę powiedzieć skąd. Ja mówię, no z całym szacunkiem, ja trochę pracy to włożyłem, poza tym dzisiaj wystarczy kliknąć i jest tego dziesiątki.
Można znaleźć, tak. Można znaleźć. No dobrze, ale w którym momencie, bo mówiłeś, że to była twoja dodatkowa działalność, uznałeś, że zostawisz tę swoją zawodową, główną działalność i przeniesiesz się tylko w to, co się nazywa dzisiaj herbaciarnią w Spichlerzu. Ile to trwało? To rozkręcanie tego biznesu, o to pytam.
Tutaj w ogóle, jak wcześniej zaczynałem właśnie Starzyńskiego na Kowalski, to myślałem, że w ogóle się poddam, nie? Bo tam był sam deta przede wszystkim, a mi chodziło o to, żeby otworzyć jakby gastronomiczną ten punkt. I w momencie, kiedy tam już myślę, że z rok, dwa byłem na tej mniejszej powierzchni i zobaczyłem, że chwilami brakuje jak gdyby powierzchni dla klientów, że już tak bywało, bo to parę miejsc i że jest taka możliwość i po rozmowach z panem dyrektorem i sugestią, żeby tą galerię, która jakby z tyłu się zmieściła za tej drugiej sali, żeby połączyć i mieć jakby dwa w jednym, no to zaczynało mi tam powalnie.
Ale była taka myśl w pewnej chwili u ciebie, żeby się poddać i zamknąć ten interes?
Tam już tak się trzymałem mocno tego miejsca, że raczej
nie.
Tego nie dopuszczałem wcześniej, tak, ale tego nie, ponieważ to samo miejsce tak mnie tam, wiesz, pochłonęło i tak lubiłem tam przebywać, że mówię, kurczę, no może zatrybi. No i...
Wytrzymam.
Tak.
Dobrze, ale tam się udało też tak połączyć, że to jest i herbaciarnia, i miejsce wystawiennicze, no bo tam co jakiś czas są wernisaże i prezentujecie różnego rodzaju prace, więc udało się połączyć ten element muzealny z działalnością gastronomiczną, co to dużo kryć.
No, dokładnie, bo taka idea była od początku i takie zasady ustalone, że to funkcjonuje jako galeria i to właśnie muzeum się doskonale zajmuje te lata, a ja po prostu funkcjonuję na bazie tego i widzę, że na przykład goście przychodzą i patrzą tak na te obrazy, bo przychodzą, znaczy te rzeczy, które są wystawione na ściany, jakby docelowo przychodzą, chcąc zobaczyć, ale... Oho, jest herbata, nie? Więc można tam sobie usiąść i tak dalej. Ale jest oczywiście w drugą stronę, że przychodzą na herbatę, kawę, a przy okazji zawieszą oko na to, co coś tam dzieje.
Dobrze, ale ty musiałeś przekonywać do tego rozwiązania dyrektora Jaroszewicza wówczas?
Nie, szczerze mówiąc nie, bardzo szybko i sprawnie poszło. Chodziło tylko po prostu o jakieś zasady takie, nazwijmy to ekonomiczne i administracyjne, nie?
Okej. Okay. A drugi raz byś tę decyzję podjął?
Absolutnie.
O otwarciu? No, aha. Dzisiaj jesteś mądrzejszy, bo minęło ćwierć wieku. Aha. Ale skok na głęboką wodę zawsze jest, bo z jednej strony jest praca zawodowa, jak rozumiem, na stałe, gdzie tam wpływa pensja co miesiąc, a z drugiej strony jest walka o klienta.
Tak, to się tam właśnie nie dałoby się połączyć, to z czegoś trzeba było zrezygnować, no, że jakby tak trochę... Jestem indywidualistą, to zawsze chciałem być taki trochę niezależny i to daje ta praca, nie?
Niezależność.
Niezależność i taka, w sensie, że sam o sobie stanowię, tak? Mogę mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. To, co zrobię, odpowiadam za to. Więc jest mi łatwiej, nie?
A były w tym biznesie jakieś takie ruchy, których dzisiaj żałujesz, że wykonałeś albo nie wykonałeś pewnych posunięć, żeby ten biznes rozwinąć, albo zrobiłeś coś, z czego się musiałeś wycofywać?
Wiesz co, nie, chyba wycofywać nie. Cały czas, ja nie wiem, czy to dobrze w tych czasach zabrzmi, ale chyba herbata też może tak się kojarzyć z tym słowem, taki nieco konserwatyzm, więc ja też nie szaleję, że tak się wyrażę i wchodzę na jakieś etapy stosunkowo powoli, z przemyśleniem i to, co jest na tą chwilę, ja jestem zadowolony, cieszę się, że tak się dzieje. W tej branży jak gdyby no, można rozszerzać tą ofertę, którą dotychczas robi, ale no nie przesadzajmy, bo też Państwo czasami przychodzą i czy na przykład można zjeść jakąś zupkę, nie? Czy tam, wiesz, typu żurek i flaczki.
No to nie w tym miejscu.
To absolutnie nie. Mhm. I nigdy tak nie wydarzy się to. Więc jeśli chodzi o sam jakby ten zasób tych rzeczy, co tam się pojawiają, to no to być może tak, no ale cały czas są jakieś drobiazgi, tak? Czy tam właśnie te wystawy, czy koncerty, czy jakieś historie związane z wprowadzaniem nowych produktów, także jest, dzieje się.
A ty też sobie cenisz to, albo masz taką świadomość, że to jest trochę taka praca edukacyjna? Jeżeli chodzi o picie herbaty w ogóle, o rodzaje herbaty, o to, czy tego jest tak dużo, że jesteś w stanie ludziom tłumaczyć, dlaczego coś warto wypić, a czegoś nie? Albo herbata na nastrój, albo na porę roku?
Tak, jak najbardziej. To szczególnie jak jest chwila na to, bo nie zawsze, ale to jest miła rozmowa, szczególnie jak ktoś chce takiej wiedzy gdzieś tam trochę dostać, a okazuje się, że naprawdę wiele osób doskonale się orientuje w herbacie i ma większy zakres tej wiedzy niż ja i to jest bardzo miłe do porozmawiania, a taka edukacja, tak, no, bo ludzie doceniają i naprawdę widzą tą różnicę między tą jakością tej herbaty, która jest dostana w herbaciarni i no, do jakichś marketów. To jest ich wybór oczywiście, czy chcą pójść bardziej w jakość czy nie i wydać jakiś tam pieniążek większy. Natomiast tak, ta edukacja jest dla mnie też satysfakcję daje i właśnie taki pomysł, który ostatnio mi chodzi po głowie odnośnie tego poprzedniego pytania, co tam ewentualnie jeszcze, że będąc na tych jakichś tam spotkaniach, to fajnie by było, gdybym spotykał się w jakimś mniejszym gronie z takimi potencjalnymi herbaciarzami, żebyśmy sobie porozmawiali, żeby przedstawić trochę tej wiedzy, jakości tej herbaty i mam nadzieję, że coś takiego z czasem wymyślę.
Towarzystwo Herbaciane w Słupsku?
No, to właśnie coś na takiej zasadzie. Jest miejsce. Chodzi mi po głowie jeszcze małe pomieszczenie.
Aha, ale coś więcej.
Ale to są takie tam tematy nie do końca.
To teraz tak zupełnie szczerze, bez fałszywej skromności, ale też bez przesadzania. Uważasz, że trochę nauczyłeś mieszkańców Słupska regionu pić herbatę? Przez te 25 lat?
Ja dałem taką możliwość, tak mi się wydaje, że no tak jak wspomniałeś tam o czasach jakiś internet, 25 lat i zakupy sieci były tam ograniczone, więc możliwość dostania tutaj na miejscu takiej herbaty, to myślę, że przyczyniło się do tego, że te klienci i słupszczanie mieli taką okazję. Ja służyłem oczywiście tylko wiedzą. No, w momencie, kiedy zaparzamy tą herbatę, podajemy to w dzwonuszku, sugerujemy, jaki czas ma być i tak dalej, to myślę, że no, ludzie siłą rzeczy się edukują. Ta odpowiednia temperatura wody, no to jest wszystko, to jest fajne, dlatego czasami goście przychodzą, też mówią, że jakby w domu inaczej smakuje, tak?
No, ale czasami tak jest. Niektórzy mówią, że kawa na przykład gdzieś tam na rynku, gdzieś na jakimś miałem piazza w Rzymie też smakuje trochę inaczej, a może to tylko takie wrażenie albo autosugestia, nie?
Tak. Czasami, samo miejsce,
czasami tak po prostu jest. A stali klienci, jaka część wraca regularnie w miarę?
Wiesz co, wydaje mi się, że sporo osób, tylko że no, to ci klienci też są i wyjeżdżają z tego miasta i to jest ciekawe, bo przyjeżdżałem czy tam na jakieś święta, czy parę razy do roku, I okazuje się, że znajdą chwilę i przyjadą do tej herbaciarni.
Emigracja powrotna, świąteczno-wakacyjna.
Tak, robią zakupy, chodzą, wspominają, z tymi znajomymi się spotykają tutaj, to jest bardzo miłe, więc jak najbardziej. Tak.
Ale udało ci się też chyba wypracować, że to jest taki jeden z żelaznych punktów do odwiedzenia w mieście.
Tego nie wiem, ale no nie, być no, może być
taka
może
jest
tak
chyba
jest,
opinia. Jest
no.
takich kilka miejsc, czy restauracji, czy punktów widokowych, czy miejsc, które są po prostu ciekawe. I masz wrażenie, że jednym z nich jest właśnie herbaciarnia?
No myślę, że tak. Tym bardziej po tej rewitalizacji i tak dalej, tej słupi tutaj.
Bulwary?
Bulwary to też jakby robią robotę i cały ten temat właśnie wokół słupi, chęć tam pospacerowania, czy to jest zima, latem, no to myślę, że tak, że jak najbardziej. A miejsce, no, tuż przy muzeum, więc sporo osób odwiedza muzeum i to właśnie osoby, no wiadomo, że przyjeżdżające bardziej niż słupszczanie, więc to jakby się nakręca i no zgadza się, no sporo osób odwiedza nas.
A więcej herbaty, to będzie niedyskretne pytanie, więcej herbaty sprzedaje się zimą czy latem? Czy nie ma różnicy?
Powiem tak, o dziwo, wydaje mi się, że więcej sprzedaje się latem.
Naprawdę?
No, też to. Ale mówimy o gastronomii, a jakby o sprzedawaniu w detalu, w sensie w suszu, to zimą, czyli zimą. W grudniu, gdzie właśnie gdzieś tam świąteczne tematy są i wtedy są, słupszczanie też się przyzwyczaili, że to jest forma prezentu całkiem niezła.
Okej. Okay. A gdzie będzie herbaciarnia za 25 lat?
W tym samym miejscu.
Ale pytam rozwojowo i z tobą.
A ze mną to wiesz, no nie wiem, czy medycyna tak daleko.
No chyba tak, już teraz żyjemy coraz dłużej. Już mówi się, że 50 to dawne 40, a 40 to dawne 30, więc może tak to trzeba rozpatrywać.
No, bardzo optymistycznie.
No okay. nikt się nie robi coraz młodszy, więc też trzeba spojrzeć. No myślałeś w 98 roku, że za 25 lat będziesz opowiadał o tym, jak się rozwijała herbaciarnia?
No w życiu coś. Nie ma takiej opcji, nie?
No właśnie, więc może warto spojrzeć, no nie wiem, 25, a może 15 lat przynajmniej do przodu.
No tak, ja bym chciał, żeby tam faktycznie to ta chwila, która dzisiaj ma miejsce, te 25 lat, cały czas się przedłużała, żeby coraz więcej tych osób przychodziło, tak jak mówisz, edukowało się, spędzało tam fajnie czas, to jest dla mnie olbrzymia frajda i pewnie wiesz, o czym mówię, ale jeśli ktoś robi w życiu to, co lubi, a jeszcze ma z tego parę złotych, no to już nic więcej nie trzeba.
To jest idealna puenta dla tej rozmowy. Dziękuję bardzo. Jarosław Rawski, od 25 lat prowadzący herbaciarnię w Spichlerzu Richtera. Dziękuję bardzo.
Dzięki.